Iwona Arendt, posłanka PiS, ogłosiła zawieszenie działalności politycznej. A w tle afera z jej synem, który uczestniczył w brutalnym pobiciu swojej byłej dziewczyny. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a posłanka Arendt jeszcze kilka dni temu broniła syna. O tym porozmawiamy z posłem Pawłem Szramką. A w drugiej części programu powiemy o sytuacji na froncie wojennym, a także zagranicznych wizytach Zełenskiego, m.in. w Bułgarii i w Czechach. Już teraz zapraszam Was do pisania komentarzy i zadawania pytań. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witajcie. Dzisiaj ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek. Witam Ciebie serdecznie.
Witam Ciebie, witam Was, drodzy widzowie.
A też niedługo dołączy do nas pan poseł Paweł Szramka. Ale na razie powiedzmy może krótko o tej sytuacji, która miała miejsce w Olsztynie. 24 czerwca policja interweniowała w mieszkaniu. Teraz się pojawiają nagrania w sieci z tego wydarzenia. Syn pani poseł Iwony Arendt razem z koleżanką brutalnie pobili. Syn nagrywał, czyli prawdopodobnie nie wiadomo.
Z nagrania wynika, że nagrywał, ale nie wiadomo, co było dalej albo co było wcześniej, no ale uczestniczył w tym zdarzeniu aktywnie i zagrzewając do boju, można powiedzieć, czy zagrzewając do pobicia, wręcz nawet nawołując do zabicia, zdaje się, tak? Z tego, co słyszałem i co jest w przestrzeni medialnej.
Jak oceniasz całą tę sytuację?
No, jest to oczywiście przestępstwo, w którym uczestniczył syn pani poseł. No, powinien oczywiście ponieść konsekwencje ci, którzy uczestniczyli. Z tego, co wiemy, to zostały już postawione przez prokuraturę zarzuty. Zarówno Michałowi A., jak i Magdalenie T., czyli jeżeli zarzuty zostały postawione i to tak szybko, no to znaczy, że sprawa praktycznie była bez żadnych wątpliwości, czy nie budziła wątpliwości prokuratury, mimo iż jest to prokuratora pisowska. No ale skandaliczne w zachowaniu posłanki, bo myślę, że to jest tak jakby tematem całej burzy, no bo przecież przestępstw jest wiele i tutaj nie chodzi o to, żeby osądzać każde przestępstwo, które ma miejsce w Polsce, ale skandalem było to, że pani poseł, zanim zostały upublicznione nagrania, czyli nie wiem, czy nie wiedziała, czy wiedziała, ale może nie chciała, czy bała się, czy może myślała, że to nie wyjdzie na wierzch, no stawała niejako w obronie swojego syna, a dodatkowo z jej słów wynikało, że no czyny takie jak szarpanie za włosy i plucie, no to jest nic złego się nie stało, jak można się czepiać mojego syna, on przecież nic złego nie zrobił. No i to jest właśnie klucz problemu i myślę, że dlatego pani poseł zrezygnowała z działalności publicznej.
Wiem, że jest już z nami pan poseł Paweł Szramka z partii Dobry Ruch. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy, panie pośle.
Panie pośle, napisał pan na Twitterze, komentując oświadczenie pani poseł Iwony Arendt, z całym szacunkiem, ale teraz rola matki powinna się ograniczyć do robienia kanapek dla tego damskiego boksera, który powinien trafić za kratki. Spotkało się to też z pewną krytyką użytkowników Twittera, widziałam. Nie wycofuje się pan z tych słów?
Nie wycofuję się absolutnie z tych słów. Każde takie zachowanie, gdzie dochodzi do przemocy, tym bardziej w tym przypadku doszło do przemocy mężczyzny wobec kobiety, powinno być surowo karane i nic z tego nie usprawiedliwia.
Ale w takim razie może się rodzić pytanie też tutaj, to co mówił pan redaktor Michał Fałek, że czemu rodzice mają odpowiadać za czyny swoich dzieci? Czemu na przykład pani poseł Arendt ma się wycofywać z polityki z powodu tego, co zrobił jej syn?
Nie wiem, czy pani Arendt musi się wycofywać z polityki, ponieważ jej syn jest dorosłą osobą. Natomiast nie ma chyba wątpliwości co do tego, że jednak wychowanie w domu przekłada się na późniejsze życie. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby mógł dopuścić się takiego czynu i na pewno moi rodzice tak mnie wychowali, żeby nawet taka idiotyczna myśl nie urodziła się w mojej głowie, a co dopiero została przekuta w czyn. Więc niewątpliwie należy zbadać, dlaczego ten mężczyzna tak się zachowywał, czy tam po prostu były jakieś niedociągnięcia wychowawcze, czy może później miał jakieś problemy ze sobą i należy zbadać to po to, żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, bo ja rozumiem doskonale, że pani poseł broni swojego syna, to jest chyba naturalny matczyny odruch, natomiast to, co już mówił mój przedmówca szanowny, że no plucie czy ciągnięcie za włosy również jest skandalicznym zachowaniem. Usprawiedliwianie tego pokazuje, że może problem z takimi zachowaniami, czy też jakby nie wiedza na temat tego, że jest to aż takie złe, funkcjonuje także u pani poseł. Pytanie, czy pani poseł może miała takie doświadczenia, które wskazują na to, że może stwierdzić, iż to nie jest nic takiego złego. Więc przy okazji tej sprawy ja bym też, czy to dotyczy teraz pani poseł, czy kogokolwiek innego, który broni takich zachowań, również porozmawiałbym z taką osobą, bo może ma po prostu ona jakieś negatywne doświadczenia i dlatego jest w stanie bronić coś takiego.
Redaktor Michał Falek, czy chciałbyś coś dodać?
No faktycznie też myślę, że po tym, co się stało, to pani poseł no raczej nie miałaby szans na to, żeby ponownie zostać wybraną do parlamentu, bo myślę, że no jednak jest krótki czas do wyborów i aż takiej słabej pamięci wyborcy nie będą mieli, żeby za 3 miesiące zapomnieć, jak pani poseł zareagowała w tej sytuacji i że właśnie no w pierwszym, można powiedzieć, odruchu tej matczynej miłości wstawiała się za synem, pochwalając czy akceptując coś, co nie jest karalne, ale jest niegodne nie tylko mężczyzny, ale po prostu i człowieka, takie zachowanie, o którym ona mówiła, typu plucie i ciągnięcie za włosy, no a to, co widzieliśmy na filmie, co miało miejsce, to rzeczywiście dobrze, że prokuratura się tym zajęła szybko, no tutaj przynajmniej nie można mieć zastrzeżeń, że ludzie Ziobry bronią swojego człowieka, nie? No to akurat, no ale myślę, że to też dlatego, że idą wybory i PiS, no jeżeli by puścił płazem, albo by tutaj bronił, czy jakoś próbował mataczyć w tej sprawie, to myślę, że tylko by sobie strzelił no, poważnego samobuja.
Mamy też króciutkie nagranie od naszego redaktora naczelnego, pastora Pawła Chojeckiego. Teraz zaprezentujemy je Państwu.
Ruszyliśmy w podróż prezydencką, no tam może jeszcze nie prezydencką, ale jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Pierwszy kierunek, no to polska wieś, bo tam się wszystko zaczęło, tam Polska przetrwała, państwośmy stracili, Kościół zdradził, podpisując porozumienie z komunistami, a chłopi przetrwali. Także od nich zaczniemy tę wyprawę wyborczą, ale dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, co wydarzyło się w Olsztynie. Tam taki damski bokser wraz z taką ciężkawą koleżanką tłukli jakąś inną dziewczynę byłą tego syna posłanki. Oczywiście ona go tam broniła, że nic nie zrobił, no potem przyszło nagranie. Zapewne to jej koledzy partyjni, a ja nie o tym. Ale zobaczcie, co ona ma na Twitterze. Oczywiście, no musi być PiS i musi być Jan Paweł II, nie? No to zobaczcie, co hodowane jest w cieniu PiSu i Jana Pawła II. Dlatego my mówimy, te wartości, na których do tej pory ta polska elita konserwatywna buduje, czyli Kościół katolicki, czyli Jan Paweł II, prowadzi do czegoś gorszego niż dulszczyzna, do bandyterki wręcz. Oni mają na ustach papieża, Boga, Jezusa nawet, ale w sercu mają tylko pieniądze, władzę, wpływy, spółki Skarbu Państwa. Tak wychowują swoje dzieci. To jest ich owoc. Dlatego musimy zbudować nową polską elitę, przyszłość Polski na całkowicie innym fundamencie. Nie na katokomunie, nie na Janie Pawle II, tylko na Słowie Bożym, na Biblii, na tym, na czym zbudowali Amerykanie, Skandynawowie, no wszystkie kraje protestanckie. Na osobistym związku z Jezusem i na oparciu moralności bezpośrednio na Słowie Bożym, nie na kościółku, nie na bozi. To jest bardzo ważne przesłanie, które dzisiaj płynie z Olsztyna. Pozdrawiam.
Panie pośle, pojawiają się właśnie spekulacje, że to kolejni kandydaci z listy, na której właśnie była pani poseł Arendt, była jedynką, mogli wrobić ją. Czy, jak pan sądzi, czy to jest rzeczywiście prawda, czy tutaj toczy się ta walka o władzę, czy ta sprawa nie ma w ogóle związku z tym?
Myślę, że jest to prawdopodobne. Na pewno nie powinniśmy odrzucać takiej tezy, czy tak było, czy nie. No to pewnie pani posłanka byłaby bardziej zorientowana w tej kwestii, czy komuś tak podpadła ze swojej listy w swoim okręgu wyborczym, że chce ją wyciąć, bądź chce przeskoczyć na lepsze miejsce. Natomiast nie mam co do tego wątpliwości, że tak się w dużych partiach politycznych dzieje, że są podkładane świnie, są podkładane kłody pod nogi po to, żeby usunąć tego rywala wewnątrz listy. Czyli nawet nie chodzi już tylko o walkę międzypartyjną, ale walkę wewnątrzpartyjną, zwłaszcza w takim ugrupowaniu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Tam zauważcie państwo, jest kilka frakcji i to widać, że one ze sobą się ścierają. Widać, że ze sobą rywalizują i może stąd właśnie tak szybka reakcja prokuratury Ziobry, ponieważ z tego, co się orientuje, pani Arendt nie jest w tym obozie Ziobry i może przez całą tę sytuację zrobi się jakieś miejsce właśnie dla człowieka, pana ministra sprawiedliwości.
Ja myślę, że no nie jestem posłem, pan poseł jest, to pan lepiej zna te smaczki, ale też dzisiaj czytałem taką gradację wrogów. Jest tak, wróg, wróg śmiertelny, kolega na liście wyborczej. I być może rzeczywiście tak jest, że pani Arendt, która miała być jedynką bodajże we Wrocławiu, zrobi miejsce dla jakiegoś ziobrysty, który wygra w Cuglach, wskoczy, można powiedzieć, na jej miejsce. Ja jestem ciekaw, panie pośle, jeśli mogę zapytać, no pan, będąc w parlamencie, zapewne przez już te 4 lata praktycznie kadencji miał okazję być może spotkać się, porozmawiać z panią Arendt, coś więcej o niej może pan powiedzieć, jaki to jest człowiek, dlaczego tak się zachowała, jak się zachowała?
No, trudno mi powiedzieć, nie mam aż takiego dobrego kontaktu z panią poseł. Na pewno widujemy się, na pewno gdzieś tam nasze drogi się krzyżują. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to pamiętam sytuację chyba jeszcze z poprzedniej kadencji, kiedy to pani poseł na sali sejmowej wyrywała telefon innej posłance z opozycji. Więc można powiedzieć, że też doszło do lekkiego rękoczynu w tej sytuacji. To może pokazuje, że problem jest dużo szerszy, a nie tylko w kontekście tego syna.
Czyli może być tak, że ta szybka ręka to jest taka rodzinna, powiedzmy, cecha.
Ja też zachęcam was, nasi widzowie, do udziału w sondzie, którą mamy na czacie, też w naszych mediach społecznościowych. Sonda, czy jest jeszcze szansa na uratowanie pokolenia milenialsów? Tak, nie, inne napisz w komentarzu. I jeszcze moje pytanie, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej sytuacji, panie pośle?
Jakie możemy wnioski wyciągnąć? Na pewno to, żeby potępiać wszelkie akty przemocy, żeby nie bronić, nawet jak to jest rodzina, jak to jest kolega partyjny, absolutnie nie usprawiedliwiać i nie bronić tego, że ktoś podnosi rękę na drugą osobę, ponieważ jest to karygodne i jest to już takie odczłowieczenie, że te instynkty bardziej panują nad nami niż rozum. No a druga kwestia to na pewno też edukacja i wychowanie. To, że ktoś jest znaną osobą, politykiem, celebrytą i tak dalej, i jego świat wygląda w mediach bardzo dobrze, nie znaczy, że jego życie też nie składa się z codziennych problemów. Każdy ma jakieś problemy rodzinne, zdrowotne, finansowe i tak dalej. I to, że ma ładne zdjęcia i filmiki na mediach społecznościowych czy w telewizji, nie znaczy, że on jest pozbawiony tych problemów. Więc pamiętajmy o tym, pamiętajmy, że każdy z nas zmaga się z jakimiś problemami. Może po prostu bądźmy dla siebie życzliwi, bo nigdy nie wiemy, kto z jakim, kto nosi na sobie jaki garb i z jakimi przeciwnościami losu musi się zmagać.
redaktor Michał Fałek. Chciałbyś coś dodać?
Tak, tak. Ja bym dodał, nawiązując do myśli Pawła Chojeckiego, jeżeli spojrzymy do Biblii, to tam uczy nas Biblia takiej spójności i tego, że od tego, co się mówi, głośniej czy mocniej mówią nasze czyny, tak? To, co prawdziwie pokazujemy. I tak jak tutaj pan poseł mówił, skoro pani Arendt ma na Twitterze no, symbol tego, w co wierzy, no to powinna właśnie tak postępować. A widać, że postępuje obłudnie, tak? Że postępuje całkiem inaczej, niestety. Że to jest hipokryzja. Że tutaj właśnie nie ma tej spójności. No i niestety przykro jest, że tacy ludzie rządzą Polakami, że tacy ludzie, również tacy ludzie, bo myślę, że są też inni posłowie, ale że też są wśród posłów tacy ludzie, którzy po prostu z pięknymi hasłami, często właśnie bogoojczyźnianymi, maszerują na sztandarach, kiedy ich życie jest zaprzeczeniem tego. A najczęściej zaprzeczeniem jest to, co się dzieje, kiedy nikt nie widzi. No i mój apel jest taki, żebyśmy tutaj byli spójni, żebyśmy wtedy, kiedy nikt nie widzi, zachowywali się tak samo właściwie, jak powiedzmy no wtedy, kiedy chcemy się dobrze wszystkim pokazać, nie?
Ja dziękuję bardzo, panie pośle, że był pan z nami. Był z nami właśnie pan poseł Paweł Szramka, partia Dobry Ruch. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.
Do zobaczenia. A my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Co się dzieje w Ukrainie?
W Ukrainie? No, wydaje się, że się niewiele dzieje. Przynajmniej no, jeśli chodzi o tę kontrofensywę, prawda, że ona rzeczywiście utknęła. Nie ma jakiegoś wielkiego przełomu, przynajmniej takiego, jak spodziewaliśmy się na początku, kiedy początek wydawał się być no takim, no, z taką perspektywą szybkiego przełamania, tak? Wydaje się, że kontrowersywa utknęła, szczególnie na południu, na froncie zaporowskim. Natomiast faktycznie Ukraińcy przyznają, że Rosjanie przez te kilka miesięcy, które mieli, od praktycznie listopada, czyli od ostatniego gestu dobrej woli, który uczynili w Chersoniu, dobrze przygotowali obronę. Tam jest kilka, można powiedzieć, rubieży obronnych. No oni w tym momencie, Ukraińcy, dochodzą w zasadzie do pierwszej rubieży dopiero, a są podobno trzy, przynajmniej trzy. Natomiast z tego, co ja czytałem, to ta pierwsza rubież obronna, czyli ta pierwsza linia obrony, ona jest zaminowana. I to jest tam takie nasycenie min i takie kombinacje zaminowania, że są i miny przeciwpancerne, i miny przeciwpiechotne, i właśnie połączone, i takie miny, które po prostu wybuchają od razu przy jakimś tam tylko zbliżeniu się, prawda? Także nawet doświadczeni saperzy, eksperci, można powiedzieć, są w szoku, widząc, jak Rosjanie nasycili minami podejścia do tej pierwszej rubieży obronnej. No i Ukraińcy, kiedy weszli i okazało się, że jednak ponoszą straty, szczególnie w ilości rannych, w liczbie rannych, tak, że na przykład były, no takie są dane, że powiedzmy były małe straty, jeśli chodzi o zabitych, rzędu powiedzmy 2% stanu wyjściowego jednostek atakujących, to jednak rannych było 10 razy więcej, czyli to jest praktycznie do 20% stanu wyjściowego ekip, które, czy jednostek, które atakują. No właśnie rannych od min, tak? I w tym momencie musieli zmienić taktykę. No dlaczego musieli zmienić taktykę? Albo dlaczego nie powiodło im się takie, powiedzmy, można powiedzieć, szybkie i efektowne też przełamanie? No dlatego, że nie mają lotnictwa. Że Ukraińcy, zobaczcie, jako pierwsza armia w historii nowoczesnych wojen muszą realizować operację ataku na umocnionego przeciwnika, czyli przełamania umocnień wroga, bez lotnictwa de facto. A wręcz nawet z lotnictwem, gdzie lotnictwo, przewagę lotniczą ma wróg. Także to jest pierwsza w ogóle taka sytuacja w historii. I dlatego musieli zmienić taktykę. Musieli zmienić taktykę i w tym momencie mają taką taktykę, że atakują małymi grupami piechoty, takimi po kilkanaście, kilkadziesiąt co najwyżej osób. I powiedzmy, lokalizując rosyjskie wojska, nawała artyleryjska, czyli powiedzmy wtedy artylerią, dronami i tak dalej, czyli w tym momencie powoli będą się posuwać, troszeczkę stosują taką taktykę, jak Rosjanie stosowali, zdobywając Bachmut kilka miesięcy temu. Tak?
Właśnie,
czyli
a jaka
taką
jest
atykę, A ty, jeszcze dokończę ten powiedzmy front południowy. Także małych ten, ale cały czas posuwają się, no bo są kolejne informacje, że gdzieś tam podchodzą, że gdzieś tam oczyścili teren, że gdzieś tam zdobyli. Kiedy już przedrą się, czy dotrą do pierwszej linii obrony i ją pokonają, no to wtedy rzeczywiście jest szansa na jakiś wyłom i na atak większym zgrupowaniem, ale trzeba tutaj cierpliwości. Myślę, że ważna jest cierpliwość i ważne jest takie zrozumienie, że to może potrwać nawet kilka miesięcy. Zauważmy, że operacja chersońska, która miała miejsce w poprzednim roku, zaczęła się w lipcu, czyli no tutaj operacja zaczęła się w czerwcu, tak? Operacja chersońska zaczęła się w lipcu, a gest dobrej woli, czyli ucieczka Rosjan, miała miejsce w listopadzie. Czyli 4 miesiące trwało właśnie takie zmiękczanie obrony rosyjskiej, niszczenie i doprowadzenie Rosjan do takiego stanu, że już wiedzieli, że jeżeli dalej będą się utrzymywali, no to zostaną okrążeni, zagłodzeni i tak dalej. Ukraińcy świetnie realizują właśnie eliminację artylerii rosyjskiej. Przez miesiąc zniszczyli około 500 jednostek artylerii rosyjskiej. To jest po prostu rekord świata, nie? Czyli w tym momencie, w takim tempie, za miesiąc Rosjanom może zabraknąć tam artylerii całkowicie na tym odcinku frontu, albo będą już jakieś nieliczne sztuki artylerii i wtedy będzie im łatwiej wejść, tak? Czyli oni w tym momencie prowadzą taką wojnę na wyniszczenie, taką jak wcześniej Rosjanie prowadzili w zeszłym roku. To teraz oni prowadzą na tym odcinku frontu. Natomiast jeśli pytasz o front...
Jeśli chodzi o Bachmut.
Bachmucki, tak?
Wspomniałeś o Bachmucie. Jaka jest tam teraz sytuacja?
No tutaj telegramy czy rosyjskie, czyli ci tak zwani Z-patrioci cały czas trąbią na alarm, że zaraz Bachmut padnie, nie? Nawet czytałem wczoraj informację o słowach Patruszewa. Patruszew to jest prawdopodobny zastępca Putina. No de facto zastępca Putina, ale prawdopodobnie następca też Putina na jego, można powiedzieć, stanowisku. Patruszew sam stwierdził, i to właśnie przekazał tę informację Putinowi, według jednego ze źródeł, że do końca miesiąca Bachmut padnie, tak? Czyli do końca lipca stracą Bachmut. Bachmut, wiecie, to jest kupa gruzów, nie? Ale tam walka trwa i to jest bardzo ważne miejsce. Tak jak wcześniej było to bardzo ważne dla Ukraińców, żeby tego Bachmutu nie oddać. Ze względów takich, wiecie, moralno-propagandowych nawet, to teraz jest ważne dla Rosjan, żeby nie stracić Bachmutu. No bo jeżeli oni poświęcili 8 miesięcy i 100 tysięcy ludzi straciło życie rosyjskich, żeby zdobyć Bachmut, no i w końcu ogłosili, że zdobyli ten Bachmut, choć de facto Ukraińcy tam się na samym skraju jeszcze trzymali, no ale przyznali, że okej, dobra, już Rosjanie, można powiedzieć, mają Bachmut. Niektórzy przyznali, sam Zełenski mówił, że de facto już Bachmut jest stracony. To teraz, jeżeli Rosjanie stracą ten Bachmut w ciągu miesiąca czy dwóch,
to okaże się, że
wielka trauma dla Rosji, tak? Dla narodu rosyjskiego. To wiecie, Rosjanie, to może być nawet większy problem niż, powiedzmy, nie wiem, przerwanie frontu na Zaporożu, czy dojście właśnie Ukraińców do Berdiańska, albo wzięcie Melitopola i dojście do Morza Azowskiego. Większą traumą dla Rosjan, czy większym wstydem, większym, można powiedzieć, taką hańbą propagandową będzie strata Bachmutu. No to wiecie, jeżeli oni tłumaczyli Rosjanom przez cały poprzedni rok, że Bachmut jest taki ważny, nie? Że musimy wszystko zrobić, żeby zdobyć ten 50-tysięczny Bachmut, nie? I teraz nagle okaże się, że żeśmy oddali w ciągu miesiąca Bachmut, no to Rosjanie zwykli zaczną się pytać, to po co my tam jesteśmy, nie? Co my tam robimy? To zmienimy kierownictwo tej naszej Rosji, bo w Rosji dobrze się nie dzieje.
Właśnie. O tym, co się dzieje w Rosji, na przykład powiedział generał Budanow. Powiedział, że Rosja znajduje się na krawędzi wojny domowej i wystarczy mały wewnętrzny spór, aby ta wojna wybuchła. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
Jakby to powiedzieć? No, generał Kirilo Budanow, czyli szef wywiadu ukraińskiego, jest jednym z ludzi, jest człowiekiem, który jest jednym z najlepiej powiadomionych, czy najlepiej rozeznanych w sytuacji ludzi. I często jego prognozy, jego przewidywania się sprawdzały. Także jeśli tak mówi, to coś jest na rzeczy. Chociaż są też osoby, które się z nim nie zgadzają, tak? I twierdzą, że to jest na wyrost powiedziane. No bo można tak jakby polemizować stwierdzenie Budanowa tym, że jednak naród rosyjski to są takie owce prowadzone na rzeź, nie? Że tam nie ma, do tej pory nie było widać, żeby w narodzie samym znaleźli się odważni ludzie, którzy wyjdą na ulicę i pociągną naród do jakiegoś zrywu, powstania, sprzeciwu wobec temu, co robi Putin, tak? I jego banda. trzymająca władzę, czy jego mafia. Wydaje mi się, że prędzej to elity dokonają tego przewrotu. Czyli w tym sensie no, wojna domowa może być, ale nie wojna oddolna, nie wojna od tkanki narodowej, tylko bardziej, ja bardziej bym się przychylał do tej opinii, że to elity, które, jak już wcześniej w poprzednim programie mówiłem i dalej to podtrzymuję, że to one są odpowiedzialne za ten tak zwany bunt Prigożyna, tak, który był de facto no, taką, jednym z celów moim zdaniem było pokazanie Putinowi, że jego władza już nie jest absolutna, że może ją stracić w każdej chwili i zmuszenie go do jakichś ustępstw, tak? Do jakichś koneksji dla tych, którzy właśnie chcą przejąć władzę od niego. Może to właśnie był Patruszew i ludzie z nim związani. I myślę, że oni teraz czekają na... No bo ten bunt nie został tak jakby zażegnany, można powiedzieć. No bo to, że powiedzmy Prigożyn 200 km od Moskwy powiedział swoim bojownikom, że wracamy, no to nie znaczy, że temat się skończył. Zauważcie, że Prigożynowi nic się nie stało do tej pory. Prokuratura oddała mu pieniądze, które zostały zatrzymane w momencie, czy tam w chwili przeszukania jego siedziby. Tam było, wiecie, z tego co pamiętam, tam były dwie ciężarówki gotówki. Że tam było w gotówce 100 milionów dolarów. No czy tak, no nie wiem, czy to było w dolarach, czy w jakiejś innej walucie, w każdym razie to były dwie ciężarówki gotówki i zostało mu to wszystko oddane. Również została mu oddana broń, którą zatrzymano, tak, zarekwirowano jego osobistą broń, to też zostało mu zwrócone. No, tę broń odebrał osobiście, po kasę przysłał kierowcę, można powiedzieć. Także widzicie, że to jest człowiek, który jednak jest nie do ruszenia. I teraz możesz się zapytać, dlaczego, tak? No dlatego, że ma silnych mocodawców, którzy go chronią. I myślę, że drugi powód to jest taki, że to jest człowiek, który również będąc takim, wiecie, zaufanym Putina i taką, można powiedzieć, no przecież grupa Wagner to byli najemnicy, którzy de facto byli wysyłani przez Moskwę do załatwiania różnych nieczystych interesów na świecie, głównie w Afryce. Tam, gdzie Rosja nie mogła wysłać oficjalnie wojsk, to wysyłała grupę Wagnera. Także Prigożyn wiele wie na temat przeróżnych nieczystych zagrań Putina, na temat jego przestępstw. Myślę, że nie tylko Putina. Także myślę, że on też zabezpieczył swoje życie w ten sposób, że ma pewnie takie grube archiwum, które jeżeli by zginął, no to zostanie upublicznione. Dlatego jest to człowiek, jak widać, nietykalny i nie do odstrzelenia, przynajmniej na razie. Ale jeżeli Ukraińcy dokonają jakiegoś przełomu i będą mieli sukces na polu boju, na przykład tym sukcesem może być to przerwanie frontu i dojście jednak do Morza Azowskiego, albo właśnie zdobycie Bachmutu, no to może to być taki zapalnik, taki katalizator właśnie dokończenia tego przewrotu w Moskwie, tak? Czyli może wtedy ta grupa, która chce zająć miejsce Putina, powie dość. Widzisz, Wołodia, nie spisałeś się, straciliśmy Bachmut, 100 tysięcy ludzi zginęło na marne, musimy cię zastąpić. Nie? Także może być tak, że w ten sposób zostanie zmieniona władza na Kremlu. No i zobaczymy, czy dojdą tam do władzy wtedy jastrzębie, czyli ci, którzy chcą eskalacji, chcą na przykład pójścia w stronę choćby uderzenia jądrowego, czy będzie tam, czy przejmą władzę ci, którzy chcą się dogadać z Zachodem. I chcą honorowej kapitulacji, bo też jest taka frakcja w Moskwie.
Kolejna informacja z Rosji. Rosja planuje zmobilizować kolejne 500 tysięcy żołnierzy, tak twierdzi ukraiński sztab generalny. Jak sądzisz, czy w ogóle uda się zmobilizować tyle ludzi Rosjanom? Czy Rosjanie się zbuntują?
No to jest informacja, która tylko w jednym źródle była. Nie wiem, jak jest rzeczywiście ze źródłami tej informacji, tak? Czy ona jest rzetelna. No faktem jest, że Rosjanie już przeprowadzili do tej pory dwie fale mobilizacji w zeszłym roku, gdzie mówiło się, że zmobilizowali, że oficjalnie mieli zmobilizować 300 tysięcy żołnierzy, a nieoficjalnie mówi się, że udało im się nawet dwa razy tyle wysłać ludzi na front. Znaczy, jeszcze nie wszyscy są na froncie, część się jeszcze szkoli. No w każdym razie widać, że cały czas to wojsko rosyjskie gdzieś tam dopływa na ten front i zapycha te, powiedzmy, miejsca, gdzie tracą, bo przecież Rosjanie codziennie tracą od 500 do 800, czasami 1000 żołnierzy według danych ukraińskich, tak? Czyli codziennie tracą, można powiedzieć, jeden batalion, jedną grupę batalionową. To jest bardzo dużo. To jest naprawdę, to są kolosalne ilości, tak? No ale jednak gdzieś tam cały czas się mocno bronią w tym momencie. Już nie atakują, tam w paru miejscach delikatnie atakują bez sukcesów, ale się bronią i nawet mówi się, że w okolicach Bachmutu, czy w samym Bachmucie, że w tym momencie jest zgromadzone około 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy. No to jest bardzo dużo, nie? No to żeby ich wybić po tam, nie wiem, 100-200 dziennie, no to trzeba rok. Niestety, nie? Także, a w tym czasie sobie napłyną być może kolejni, także
jakby
widać, że...
Jakby miało być te 500 tysięcy dodatkowo.
No, tylko, że wiecie, no w pewnym momencie gdzieś te straty, które są szacowane na ponad 300 tysięcy wojsk, no bo Ukraińcy mówią o 230 tysiącach i to są też takie dane, czy takie liczby zbieżne, można powiedzieć, z tymi, które są przedstawiane Putinowi, ale do tego jeszcze należy doliczyć około 70 tysięcy właśnie nie z armii rosyjskiej, tylko tych Wagnerowców, którzy stracili życie i de facto sami Rosjanie w wewnętrznych dokumentach mówią, że to jest 300 tysięcy żołnierzy. 300 tysięcy ludzi straciło życie, bądź jest niezdolnych do walki, czy wiecie, jakieś trwałe kalectwo i tak dalej. To nie są lekkie obrażenia. To jest kolosalna liczba. To jest kolosalna liczba i przecież no, tych Rosjan nie ma, tak? Czyli gdzieś ci synowie, ci ojcowie, ci mężowie stracili życie, oni już nie wrócili do swoich domów. I przecież no to społeczeństwo gdzieś tam się dowiaduje cały czas, gdzieś tam nasiąka tą informacją, prawdziwymi informacjami na temat skali strat rosyjskich w tej wojnie. I w końcu no, nie wytrzymają, myślę, no, mimo iż są jak te owce prowadzone na rzeź, no, ale gdzieś tam no, w końcu musi to pęknąć. Myślę, że nie są gotowi do tego, żeby wysłać kolejny milion czy dwa na to, żeby zginęli w Ukrainie za, wiecie, za wybieg psów w Bachmucie czy za jakieś kupy gruzów. No bez sensu, nie? Ta wojna jest bez sensu i coraz częściej jest to mówione. Sam Prigorzyn w dniu buntu powiedział właśnie na kanałach, na Telegramie rosyjskim, powiedział część prawdy, tak, o tym, że ta wojna jest tylko po to, żeby generałowie z Kremla jeszcze więcej mogli nakraść, nie? Że ta wojna nie ma sensu. No i to gdzieś tam poszło, tak, w naród rosyjski, no, to jest człowiek, któremu dużo ludzi ufało, także w tym momencie jest taka konkurencja pomiędzy propagandą kremlowską, a tymi, którzy przebijają się z prawdą na temat bezsensu tej wojny, no i samej zbrodniczości tej wojny.
Jeszcze dotyczące stanu Rosji. Czytałam takie badania przeprowadzone przez amerykańską korporację S&P Global, że gospodarka Rosji niekoniecznie upada, ponieważ zatrudnienie rośnie, bezrobocie jest niższe niż w Polsce, inflacja też jest niska, 3,4% na początku lipca, a wcześniej się już tak mówiło, że ta gospodarka Rosji upada i że to już będzie niedługo koniec. No to w takim razie jak jest
naprawdę? Jak to jest z tą gospodarką? No dobrze, a słyszałaś, co się z rublem stało w ostatnim czasie? Rubel się zdewaluował już o 20% w ciągu miesiąca, tak? Czyli jednak nie jest tak dobrze z tą gospodarką. Zaraz do tych danych, co powiedziałeś, też się odniosę. Jeszcze kilka miesięcy temu, w marcu około, czyli no 3-4 miesiące temu, na spotkaniu z Putinem, pani prezes Banku Narodowego Rosji powiedziała mu, że starczy nam, można powiedzieć, kasy na 3 miesiące, do czerwca. No i zobaczcie, że od czerwca zaczął się upadek rubla. W ciągu miesiąca rubel stracił 20%. Dziura budżetowa jest cały czas, rośnie i na przykład już w tym momencie dziura budżetowa Rosji jest większa niż projektowana, można powiedzieć, dziura budżetowa, czyli deficyt budżetowy na cały rok, tak? Dochody z gazu spadają, dochody z ropy spadają. Jeśli chodzi o, bo tutaj kilka wskaźników podałaś, one są troszeczkę wybiórcze i też można się zastanowić, odnieść się do bazy tych wskaźników, no bo na przykład bezrobocie, tak? Mhm. Niskie bezrobocie. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma ludzi do pracy. Tak?
Tak.
No bo gdzie są ludzie do pracy?
No na wojnie.
Użyźnili ukraińską ziemię, tak? W dużej części. Czyli 300 tysięcy ludzi, którzy pracowali, użyźniło już ukraińską ziemię. Kilkaset tysięcy kolejnych czeka w kolejce do tego tam, w Ukrainie. Mówi się też, że kilka milionów pracowników takich sezonowych, którzy przyjeżdżają z Azji, tak? Czyli z azjatyckich tych republik byłych radzieckich i tak dalej, że w tym roku nie dojadą. I w tym momencie Rosja, wyobraźcie sobie, że ty nie pamiętasz, ale może część widzów pamięta, że w czasach komuny to było takie hasło kobiety na traktory. I były takie właśnie, wiecie, plakaty, filmy, jak to kobiety właśnie ten, jechały traktorami i tak dalej. No to wyobraźcie sobie, że ja czytałem takie, no można powiedzieć dane, że w tym momencie już to się stało faktem w Rosji. A nawet można powiedzieć, jeszcze lepiej jest niż kiedyś, że ilość kobiet starających się o pracę, uwaga, takich typowo męskich zawodów, typu, nie wiem, murarz, tynkarz, spawacz, właśnie mechanik, wzrosła o 50%. No bo jeżeli ich mężowie zginęli albo walczą w bezsensownej wojnie na Ukrainie, a one nie mają środków do życia, no to one właśnie szukają pracy, nawet w męskich zawodach. Stąd jest niskie bezrobocie.
No dobrze, no ale inflacja.
Jak jest z inflacją? Z inflacją myślę, że jest tak, że dane rosyjskie są danymi rasowanymi, podrasowywanymi, tak? Zresztą wiele danych jest utajnionych, tak? No i teraz pytanie. Oficjalne dane mówią o inflacji rzędu tam 3%, tak? Oficjalne dane, na które ktoś się tam ze Standard & Poor prawdopodobnie powołuje. No tylko, że jeżeli w ciągu roku, przepraszam, w ciągu ostatniego miesiąca rubel zdewaluował się o 20%, tak? Bo był, euro było po 80, znaczy za jedno euro 80 rubli, teraz jest 100, dolar już przebił 90, no to jest 20% dewaluacji w ciągu miesiąca. Już na importowane rzeczy, za które trzeba zapłacić właśnie w walutach, na towary importowane, już ceny są podnoszone o 10-15%. Czyli po prostu metki, powiedzmy z 10 tysięcy rubli już jest 11,5 tysiąca rubli, tak? Czy 12 tysięcy rubli. Ceny żywności, wiecie, jakichś tam ziemniaków i tak dalej, często podrożały o 100% w ciągu roku. Czyli jak się gdzieś wejdzie i się zobaczy na ceny poszczególnych rzeczy, no to wygląda, że ta inflacja jest dużo, dużo większa. No oficjalnie jest 3%, ale to, wiecie, no łatwo jest sterować danymi o inflacji, tak? Nasz NBP też twierdzi, że inflacja jest 11,5%, a jak się na przykład pójdzie na targ i zobaczy, jakie są ceny w porównaniu z poprzednim rokiem, no to wszyscy się dziwią, nie? Bo jest wszystko droższe o 50%, czasami o 100%, a oni mówią nam, że inflacja jest 11,5%. Także same takie dane, to naprawdę trzeba być do nich bardzo, wiecie, ostrożnym, no bo przecież, no można powiedzieć, że co, że jachty staniały, nie? Albo że czołgi są tańsze. Bo teraz na przykład, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że w Rosji, jaka część, można powiedzieć, produkcji wzrosła w Rosji? No przemysł...
Zbrojeniowy.
No ale jak on jest skatalogowany? Maszyny, nie? Czyli powiedzmy maszyny i urządzenia, nie? Czyli powiedzmy przemysł metalowy. On notuje wzrosty, tak? Tylko że to są, wiecie, nie samochody, powiedzmy, tylko czołgi, tak? Czyli więcej zrobili czołgów i więcej zrobili pocisków i więcej zrobili rakiet. No i to się wlicza, zobaczcie paradoks, nie? Że to się wlicza do produktu krajowego brutto, no bo to jest, powiedzmy, no coś zostało wyprodukowane, tylko że zobaczcie, że to za chwilę poleci i zostanie rozwalone i tego nie ma. Czyli w tym momencie to jest takie przepalanie, można powiedzieć, zasobów, nie? Czy przepalanie gospodarki, że gospodarka niby ma wzrost, ale ten wzrost za chwilę jest kupą złomu albo dymu, nie? Bo zostanie po prostu zużyty do wysadzenia i tak dalej, prawda? No także to jest, to też trzeba na to w ten sposób spojrzeć, że oni się chwalą z wzrostem, ale oni nie robią czegoś, co daje wartość dodaną. Tylko robią coś, co za chwilę zostanie zniszczone.
Dariusz Rysak też komentuje, w Polsce też bezrobocie spada, bo ludzie wyjeżdżają za granicę.
Także ważne jest właśnie baza dodanych albo takie szersze spojrzenie, a nie sama liczba czasami, tak?
Kolejna informacja. Wczoraj miał miejsce największy od początku wojny atak rakietowy na Lwów.
Tak.
Czym jest ten atak, jeśli chodzi o Rosję? Takim aktem desperacji, czy bardziej pokazem siły, że mimo tego, że źle u nich się dzieje, to dalej mają siłę zaatakować Lwów?
No, Lwów jest miejscem, które nie jest jakoś bardzo dobrze bronione, tak jak Kijów, aczkolwiek jest na pewno dobrze bronione, ponieważ atakowali rakietami Kalibr. To są rakiety manewrujące, no takie już lepszej klasy rzeczywiście i takie dosyć trudne, powiedzmy, do zbicia, chyba że rzeczywiście, że ma się nowoczesne systemy przeciwlotnicze typu na przykład Patriot. No i wyobraźcie sobie, że z tych 11 kalibrów, które były wystrzelone z Morza Czarnego, głównie przez właśnie okręty podwodne, ale tam i też jedną chyba taką fregatę, która jest nawodną jednostką, 11 kalibrów zostało wystrzelonych i 7 zostało zbitych. 7 zostało zestrzelonych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, co uważam, że to jest sukces, nie? Że to jest dużo. Niestety, 4 osiągnęły cel lub nie trafiły w cel, no ale gdzieś tam wybuchły. No i jeszcze może być tak, że to też odłamki, powiedzmy, jednej z tych zestrzelonych spadły, wyrządzając duże szkody. Rzeczywiście atak był na infrastrukturę cywilną i tam było, wiecie, uszkodzonych jest około 30 budynków, zniszczonych ponad tam 200 mieszkań, prawda? W sumie okazuje się, że zmarło, że życie straciło 10 osób. A rannych jest kilkadziesiąt, tam bodajże chyba około 60 nawet już się liczy. Jeszcze są osoby wyciągane spod gruzów, także akcja jeszcze trwa, ratownicza. Także to był duży atak. I rzeczywiście no, można się zapytać, czy on był wycelowany w infrastrukturę, czy w cele cywilne, czy tak przy okazji, czy może można powiedzieć, wiecie, niedokładnie Rosjanie wprowadzili współrzędne celów, a może specjalnie chcieli zniszczyć cel cywilny, bo przecież dzień czy dwa wcześniej też uderzyli w miasto, gdzie nie ma żadnej infrastruktury wojskowej. Miasto bodajże Pierwomajskie się nazywa. I też tam było uderzenie Iskanderem bodajże, czyli taką rakietą balistyczną. Czyli Rosjanie w tym momencie chcą, myślę, że to jest takie no, podłe, perfidne, zbójeckie, bandyckie zagranie po to, żeby Ukraińcy musieli rozproszyć obronę przeciwlotniczą. Bo w tym momencie w Kijów już Rosjanie nie są w stanie uderzyć. W Kijowie jest tak nasycona obrona przeciwlotnicza nowoczesnymi środkami, głównie tam są właśnie baterie Patriot, tej Iris-T, ale nie tylko, że wszystko, co próbowali uderzyć, wszystko, czym próbowali uderzyć w Kijów, nawet te niezbijalne kindżały, najnowsze rakiety, wszystko było strącane, no to postanowili uderzyć gdzieś indziej. Właśnie po to, żeby Ukraińcy, no nie wiem, coś cofnęli z Kijowa, coś wycofali ze strefy walk, z frontu, tak? Jakieś OPL-ki, tak? Po to, żeby bronić gdzieś...
Jak się stanie?
Myślę, że nie. Myślę, że prędzej będzie tak, czy efekt będzie prędzej taki, że przyjadą kolejne systemy. Że każda taka zbrodnia rosyjska jest jakimś takim asumptem dla polityków na Zachodzie, żeby dać kolejną kroplówkę. No bo niestety Zachód działa w ten sposób, że wiecie, tam w wielu krajach politycy mają silną opozycję przeciwko dawaniu Ukrainie wszystkiego, co potrzeba. Nie? Sami są być może ludźmi, którzy mają jakieś tam rosyjskie wpływy w swoich kieszeniach. Nie? I w tym momencie no to jest takie trochę targowanie się, nie? Ukraina prosi, dajcie nam to, dajcie nam więcej patriotów, dajcie nam te ATACMS-y, dajcie nam F-16. F-16 by sobie poradziły, bo F-16, jedną z cech samolotów F-16 to są samoloty wielozadaniowe. To nie tylko są myśliwce. To są samoloty, które mogą służyć jako przenośna obrona przeciwlotnicza, ponieważ one są świetne właśnie w zbijaniu, w strącaniu lecących rakiet balistycznych czy manewrujących, tak? Ale nie ma tych F-16, tak? No i w tym momencie każdy taki atak rosyjski to jest dla Ukraińców kolejny argument. Zobaczcie, znowu kolejni cywile zostali zabici. Znowu zniszczyli jakiś budynek dziedzictwa narodowego. Nie wiem, czy wiecie, że ten budynek w Lwowie, który został zniszczony, jeden z budynków, to jest budynek, który był na liście światowego dziedzictwa UNESCO, tak? Moim zdaniem jest świetna okazja, żeby Rosję wywalić z tego szacownego gremium, tak? Żeby pokazać Rosjanom. Walicie po zabytkach, to wypad z naszego grona, nie? Jesteście barbarzyńcami, tak jak talibowie, tak? Którzy zniszczyli tam swego czasu w Afganistanie jakieś, można powiedzieć, takie zabytki, nie? Także myślę, że reakcja społeczności międzynarodowej to powinna być właśnie bardzo ostra. Nie tylko, że słowa potępienia i jak to źle, tylko działania, tak? Wywalić Rosję z UNESCO, wywalić Rosję w końcu z ONZ-u. Przecież Rosja jest cały czas w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. No to jest kpina, tak? Kiedy właśnie atakuje cele cywilne, kiedy giną cywile.
Co do F-16, to dzisiaj ma być ogłoszony kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy przez Stany Zjednoczone.
To jeszcze bez F-16.
Czyli nie znajdzie się tam F-16.
100% nie.
Mówi się, że te F-16 są blokowane przez Izrael.
No, to jest właśnie taka ciekawa rzecz. Ja pierwszy raz to gdzieś w taką informację wczoraj słyszałem. To są słowa pana Svitana. To jest jeden z analityków wojskowych ukraińskich. Były wojskowy, pułkownik zresztą, także wysokiego stopnia, Roman Svitan. I on taką podał tezę, że być może był taki deal, że Zachód będzie wstrzymywał się z dostawą F-16 do Ukrainy, a w zamian za to Rosja nie da Iranowi Su-35. Bo nie wiem, czy... No i wiecie, no to jest, może być coś na rzeczy, nie? Rzeczywiście nie wiadomo, czy tak jest, nie? Ale zauważcie, że w ostatnim czasie są też napięcia coraz większe między Iranem a Izraelem, nie? Że Iran próbuje się zbroić, próbuje uzyskać broń jądrową, czyli tam wzbogacić uran i tak dalej, stworzyć bombę atomową. No i Iran jest śmiertelnym zagrożeniem dla Izraela. Izrael z kolei ma wielkie wpływy w Stanach Zjednoczonych. Tak? Czyli można powiedzieć, Stany Zjednoczone są najbliższym sojusznikiem Izraela i Izrael ma dużo do powiedzenia, można powiedzieć, jeśli chodzi o wpływ na polityków amerykańskich. No i jeżeli Iran, o którym też były takie informacje, że chce uzyskać najnowsze rosyjskie myśliwce czy bombowce Su-35. Jeżeli Iran otrzymałby te samoloty, to byłby oczywiście wielkim zagrożeniem dla Izraela. I być może by się to skończyło wojną na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem a Iranem. Nie doszło do tego. Jednak Rosjanie nie przekazali Iranowi Su-35 do tej pory. Chociaż mówi się, że one są tak jakby w kontrakcie. Zawieszeniu. Nie, ale w kontrakcie w zamian za szachidy, bo przecież cały czas Iran dostarcza Rosji te drony, kamikadze, aczkolwiek miał dostarczyć takie bardziej zaawansowane rakiety Iran. Nie doszło do tego i miał właśnie je dostarczyć w zamian za myśliwce Su-35. Zostało to jakby wyciszone, nie ma na ten temat ostatnio mowy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, no i cały czas się przeciąga F-16. Warto rozważyć, czy to nie jest rzeczywiście, czy ta teza nie jest prawdopodobna, nie? No faktem jest, że myślę, że w końcu dotrą F-16 do Ukrainy, ale to będzie, myślę, początek następnego roku. Czyli muszą coś osiągnąć w tej kontrofensywie, przetrwać zimę, no wojna musiałaby się nie skończyć jeszcze, chyba że rzeczywiście wojna się skończy do tego czasu, to wtedy szybko dotrą. Ciekawą informację dzisiaj z Czech dotarła, jeszcze pewnie o tym będziemy mówili, tak, o wizycie prezydenta Zełenskiego. To może się wstrzymam, powiem wtedy.
Jeszcze właśnie chciałam się dopytać, co w takim razie znajdzie się w tym pakiecie pomocowym?
No będzie jeden mały game changer, na który Ukraińcy już długo czekają. Mianowicie, to już też taka informacja, no jeszcze nie jest oficjalnie na 100% potwierdzona, bo w Stanach Zjednoczonych jest dopiero godzina 7 rano, także myślę, że jeszcze kilka godzin poczekamy, ale już na przykład Washington Post pisał, że w tym pakiecie będzie amunicja kasetowa. Amunicja kasetowa, coś bardzo ciekawego, coś co, no wiecie, no, są nawet kraje, które podpisały konwencję zabraniającą używanie amunicji kasetowej. Stany Zjednoczone chyba jej nie podpisały, to można sprawdzić, ale nawet jeżeli podpisały to, bo może jest tak, że podpisały konwencję o nieużywaniu, natomiast mogą ją przekazać, jest na to sposób poprzez taki myk, można powiedzieć, że to Joe Biden poza kongresem, tak jakby w ramach specjalnego takiego pakietu przekaże to Ukrainie. W każdym razie Stany Zjednoczone mają duże zapasy amunicji kasetowej kalibru 155 mm, czyli to jest amunicja do artylerii ciężkiej. Jest to amunicja, która polega na tym, że pocisk, który nadlatuje nad jakiś tam powiedzmy rejon, gdzie został wystrzelony, tak, czyli nad cel, że z niego uwalnia się kilkadziesiąt mniejszych tak zwanych bomblets, czyli małych pocisków, które opadają na spadochronach i w tym momencie pokrywa się ogniem duży obszar. Jeżeli zwykły pocisk uderza punktowo w jakieś miejsce, no to taka powiedzmy siła rażenia, czy obszar śmierci to jest tam około w promieniu 10 metrów, mówi się, tak? Czyli uderzenie artyleryjskiego pocisku, pole rażenia, czy to pole śmierci to jest 10 metrów, okręg o promieniu 10 metrów. A z takiego pocisku kasetowego jest w stanie pokryć okręg, czy koło o powierzchni, czy o, przepraszam, średnicy 100 metrów, tak? Zamiast 10 metrów. Czyli jest to bardzo dobre do zwalczania zgrupowań piechoty, lekkich pojazdów, a być może właśnie do też radzenia sobie z polami minowymi.
Stany Zjednoczone są...
To jest coś, co Ukraińcy właśnie teraz potrzebują. Teraz potrzebują po to, żeby rosyjską piechotę, która jest okopana w okopach, w ten sposób porazić, tak? No do tej pory troszkę jej mieli swojej, troszkę używali Co ciekawe, tureckiej były takie zdjęcia i były informacje, że nawet Turcy dawali Ukraińcom amunicję kasetową. No, Stany Zjednoczone do tej pory się wstrzymywały. Jeżeli otworzą swoje przepasne magazyny, gdzie mają dużo podobno tej amunicji kasetowej, to to jest bardzo dobra informacja dla Ukraińców.
Tak, Stany Zjednoczone nie są stroną konwencji właśnie o zakazie używania amunicji kasetowej. A my teraz myślę, że przejdziemy do kolejnego tematu. Porozmawiamy właśnie o wizytach zagranicznych Wołodymyra Zełenskiego. Wołodymyr Zełenski był w Bułgarii, w Czechach, teraz też będzie
dzisiaj będzie
Słowacji.
Jeszcze na Słowacji i być może w Turcji, może jutro.
Jak przebiegają te wizyty?
Pytanie, dlaczego nie mówimy o wizytach polskiego prezydenta albo premiera? No, polski prezydent, można tylko powiedzieć, teraz jest na Litwie, właśnie przed szczytem NATO, który będzie w dniach 11-12 lipca, a polski premier dzisiaj rano wbił krzyż na Wołyniu, w miejscu no, nieistniejącej już wioski polskiej, czyli no, taką, można powiedzieć, jednodniowy wyjazd związany z upamiętnieniem ofiar rzezi wołyńskiej. Myślę, że to jest ważne wydarzenie też, które nas czeka. To jest, zobaczcie, w dniu, w którym zaczyna się szczyt NATO, jest 80. rocznica rzezi wołyńskiej, czyli takiego wydarzenia, które no, do tej pory leży cieniem na stosunkach polsko-ukraińskich. I myślę, że ważne, co będzie się wtedy działo. No natomiast i też ważne, jak strona ukraińska wtedy, co zrobi, nie? Może wtedy będzie prezydent Zełenski w Polsce? Trochę nie bardzo, bo Duda będzie na szczycie NATO. Chociaż Zełenski mówi się, że może do Wilna nie pojedzie. No ciekawe jest, bo to jest jeszcze tylko kilka dni, tak? I zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast Zełenski rzeczywiście widać, że taką ofensywę przed szczytem NATO prowadzi, ofensywę dyplomatyczną oczywiście, bo w ostatnim czasie odwiedził kilka krajów Europy przecież zachodniej, a teraz wybiera się do Europy centralnej i południowej, tak? Czyli też do sojuszników, którzy wspomagają Ukrainę i którzy są w NATO. Był w Bułgarii wczoraj i wczoraj również był w Czechach. Dzisiaj informacja jest, że jest już na Słowacji. A później mówi się, że ma zaplanowane spotkanie z Erdoganem. To już nawet Pieskow o tym mówił, czyli ten Pieskow Putina, tak? Także nawet Rosjanie przyznają, że Wołodymyr Zełenski będzie rozmawiał z Erdoganem. Dlaczego jest to ważne? Albo co można powiedzieć, tam się dzieje? No jeśli chodzi o Bułgarię. Bułgaria jest krajem, w którym jest taki dwugłos, tak?
Spotkał się z prezydentem, ale prezydent nie popiera.
Tak, jest właśnie dwugłos, bo okazuje się, że rząd bułgarski jest proukraiński, a prezydent jest bardziej prorosyjski. No ale no, jeżeli jedzie prezydent na wizytę, no to powinien się spotkać z prezydentem. Czyli wiecie, ciekawe było to, że spotkał się z prorosyjskim prezydentem. Było tam kilka takich smaczków, bo mianowicie...
Było ostro.
Tak, było ostro, bo była taka sytuacja, że prezydent Bułgarii, pan Rudew, no w ogóle nie przywitał Zełenskiego na lotnisku, tylko przywitała go pani, która później siedziała jako tłumaczka. Nie wiem, jaką ma tam funkcję, no ale ona była podczas tych rozmów. Może jest to też jakiś urzędnik, nie tylko tłumacz oczywiście, ale pan prezydent Zełenski został przywitany przez właśnie panią, która później jest podczas rozmów tam obok prezydenta Rudewa i przy pustym de facto lotnisku, nie? Czyli nie, żeby tam była jakaś asysta honorowa i tak dalej. No tak chłodne dosyć, można powiedzieć, przyjęcie. Podczas rozmów była taka sytuacja, że pan prezydent Bułgarii cały czas używał słowa konflikt na temat wojny w Ukrainie i w końcu Zełenski nie wytrzymał i mu powiedział, można powiedzieć tak wprost: panie prezydencie Rudew, konflikt to nie jest wtedy, kiedy 10 milionów ludzi musi uciec ze swoich domów za granicę. Wtedy jest wojna. Także tak przywołał, można powiedzieć,
powiedział
do porządku
prezydenta. Powiedział też, co by pan zrobił, gdyby był pan na moim miejscu i nie pomagaliby wam ludzie, którzy mają takie same wartości jak wasze. Powiedzielibyście Putinowi, bierz bułgarskie terytorium?
No właśnie. Także dobrze mu się odwinął, można powiedzieć, bo myślę, że ten prezydent Bułgarii powinien, jakby to powiedzieć, no, zobaczyć, że jest po złej stronie. Ze swoimi komentarzami, ze swoim postępowaniem. Natomiast sama Bułgaria nie jest po złej stronie. To Bułgaria naprawdę to jest taki cichy bohater tej wojny i pomocy europejskiej, Bo to Bułgaria jest krajem, który w pierwszych miesiącach wojny, była to tajemnica, tak? Ale już o tym mówiliśmy kiedyś, warto to przypominać, że to Bułgaria jest krajem, która dostarczała Ukrainie przede wszystkim ropy, tak? Materiałów pędnych. Czyli podzieliła się z Ukrainą swoimi zapasami paliw. Podzieliła się z Ukrainą swoimi zapasami amunicji. A teraz też jest ciekawa informacja. Ja dzisiaj znalazłem informację, że Bułgaria dogaduje się z Ukrainą i myślę, że dlatego też Zełenski tam pojechał, dogaduje się z Ukrainą na sprzedaż Ukrainie dwóch reaktorów jądrowych z elektrowni jądrowej, które zaczął budować Rosatom. Swego czasu do 2012 ta budowa się ciągnęła, jakoś tam nie została dokończona i z tej elektrowni jądrowej bułgarskiej dogadują się, żeby tam za, nie wiem, jakąś 600 milionów euro to ma kosztować tego typu wartość, sprzedać Ukrainie dwa reaktory jądrowe. Po co Ukrainie więcej reaktorów jądrowych? Nie wiem, może w miejsce tych, które Rosja zamierza wysadzić, będą już mieli nowe po prostu do wstawienia. Nie wiem, nie znam się aż tyle na tym, ale taki fakt był, to jest bardzo ciekawa informacja.
Podczas też tego spotkania właśnie z prezydentem Radewem po wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nie można popierać Rosji i popierać równowagi, ponieważ Rosja chce niszczyć NATO, chce niszczyć Europę i Unię Europejską, dziennikarze zostali wyproszeni z sali właśnie przez prezydenta Bułgarii. Jak sądzisz, czy właśnie stanowisko prezydenta Bułgarii zmieni się po tej wizycie?
No, nie wiem, czy się zmieni jego stanowisko, ale myślę, że w oczach własnych obywateli został no, trochę upokorzony, nawet trzeba tak to nazwać, ale no, ja patrzę na to, że został tak jakby do pionu postawiony przez gościa, ale gościa, który no, nie waha się powiedzieć ostro człowiekowi, który no, mieni się przyjacielem, a jednak nie bardzo jest przyjacielem, okazuje się. W przeciwieństwie do kolejnego z gospodarzy, czyli Petra Pawła, który rzeczywiście jest przyjacielem pełną gębą Ukraińców i który no, jest przywódcą narodu, który mimo iż nie ma wielkich możliwości, to na miarę swoich możliwości, no może przesadzam trochę, to może taka, wiecie, niepotrzebna wyższość Polska nad Czechami, ale jednak jest nas 4 razy więcej, ale Czesi na miarę swoich możliwości dają bardzo dużo i wielką pomoc okazują Ukraińcom.
Dariusz Rysak, ja myślę, że prezydent Bułgarii dobrze wie, co mówi albo co kazali mu powiedzieć.
Też tak może być.
A jeśli chodzi o te kolejne wizyty na Słowacji i w Turcji, to czego możemy się spodziewać po nich?
No jeszcze 2 słowa o wizycie czeskiej. Rzeczywiście tam został przywitany Zełenski z honorami. Widziałem jego, można powiedzieć, jak przyjechał na Hradczany, tak, czyli na główny zamek w Pradze, to tam i skandowanie, i pełno widzów było i rzeczywiście został dobrze przyjęty. Oto już jest spotkanie z premierem Fialą, natomiast wczoraj było spotkanie z Petrem Pawłem, czyli z prezydentem czeskim. Widać, że to jest spotkanie przyjaciół, tak? Że to są, no tak jak można powiedzieć, spotkania z Dudą też wyglądają podobnie, tak? I spotkania nawet z Morawieckim też wyglądają podobnie. Tu akurat można pochwalić Dudę i Morawieckiego. To tak samo myślę, że prezydent Zełenski czuje się w Czechach. Ciekawą rzecz powiedział prezydent Petr Pavel na temat pomocy czeskiej, że Czesi przez te, uwaga, 500 dni prawie wojny, bo nie wiem, czy wiecie, że jutro jest 500 dni wojny. Dzisiaj jest 499 dzień wojny. Także jutro, no taka, można powiedzieć, no nie wiem właśnie, czy smutna, czy radosna rocznica, bo to wojna miała być 3-dniowa, a jest 500 jutro, tak? W każdym razie przez te, już powiedzmy na okrągło, 500 dni wojny, Czesi dostarczyli Ukrainie około 800 sztuk ciężkiego sprzętu, tak? I 1 milion pocisków, czyli dziennie.
To dużo.
Dużo, nie? Czy nawet więcej, bo to z tego, co wynikało, że to jest 1000 dziennie, można powiedzieć, no nawet niech będzie 2000 dziennie, no to jest bardzo dużo pocisków samych, nie mówimy o, wiecie, o nabojach tych, tylko mówimy o pociskach wielkiego kalibru, czyli o pociskach właśnie 155 mm powiedzmy, czy 152, jeszcze tych standardów sowieckich, ale nawet te 800 sztuk ciężkiego sprzętu, czyli czołgi, bojowe wozy piechoty, artyleria i tak dalej, to jest ponad jeden dziennie de facto. A dzisiaj była informacja, że Czesi przekazują Ukrainie kolejne śmigłowce bojowe. Zapewne są to te śmigłowce Mi-24. Kolejną dużą partię amunicji i, co ciekawe, i to jest fajna informacja, bardzo ciekawa, symulatory do szkolenia pilotów F-16. Po to, żeby Ukraińcy mogli się szkolić u siebie.
Nie musieli
na
wyjeżdżać.
Na symulatorach, a nie musieli wyjeżdżać gdziekolwiek się szkolić. To nie są samoloty, tylko to są symulatory, ale szkolenie na symulatorach to jest bardzo ważne w szkoleniu pilota.
A jeśli chodzi o wizytę na Słowacji i w Turcji, jakie są przewidywania?
No myślę, że Słowacja, znaczy jak widać, że ciekawe jest to, że każda z tych wizyt ma w sobie jakiś taki duży bonus dla Ukraińców, tak? No w Bułgarii, no to była, jest ta informacja o tych reaktorach. W Czechach śmigłowce, symulatory do F-16. Co będzie na Słowacji? Nie wiem, Słowacja jest krajem o mniejszych możliwościach. Może to będzie jakaś taka drobna wizyta, no bo jak już są w Czechach, to warto rzeczywiście też odwiedzić Słowację. Przecież Słowacy razem z Czechami zawsze działają i tutaj razem z Polską to jest jeden blok. Natomiast ważna jest ta wizyta w Turcji. To jest wizyta też, która nie była ogłaszana wcześniej. Jeszcze nie wiadomo, czy do niej dojdzie tak naprawdę, ale mamy nadzieję, że dojdzie. Ona jest ważna z tego powodu, że 17 lipca, czyli no za 10 dni de facto, wygasa porozumienie zbożowe, tak? Czyli wygasa umowa zbożowa i Rosjanie nie chcą przedłużyć tej umowy zbożowej. No a umowa zbożowa jest pomiędzy trzema krajami, Ukrainą, Rosją i Turcją. Nie ma tam, wiecie, NATO i tak dalej. To Turcja jest krajem, który doprowadził do zawarcia umowy zbożowej, bo Turcja też ma w tym swój interes. No i teraz myślę, że Turcja jest w stanie zmusić Rosję do tego, żeby ta umowa została przedłużona. I myślę, że po to właśnie Zełenski jedzie do Erdogana, żeby na ten temat z nim rozmawiać.
Także to będziemy dalej śledzić, a ja dziękuję Wam bardzo za udział w sądzie. Już teraz wyniki sądy. Zagłosowało ponad 200 osób. 38% stwierdza, że jest jeszcze szansa na uratowanie pokolenia milenialsów, 59% że nie, a 3% inne. I tutaj była prośba o pisanie w komentarzu. Charlie pisze, sam jestem z pokolenia milenialsów i wiem, że jest wielu z nas, którzy nie żyją jak stereotypowy millennials, praca, wartości rodzinne i tożsamościowe oraz wolność i szacunek. Też dużo osób pisze, że zaznaczyło tak. Maria G. zaznaczyłam tak w ankiecie, ale to trudna praca, zwrot swoich zachowań i działań o 180%.
Smutne jest, wiecie, te wyniki ankiety, 60%, czyli 2/3 myśli, że już jest za późno, nie? Ja mam taką myśl dla was, dzisiaj ja pomacham w zastępstwie Pawła Chojeckiego, że jeżeli ktoś wejdzie na drogę, która jest wytyczona czy pokazana o tej właśnie drobnej książeczce, nie? Ale to jest taki największy bestseller świata, historii świata, to nigdy nie jest za późno. To w dowolnym wieku można skorzystać z tej oferty, którą daje Bóg, którą daje Jezus Chrystus i oddać Mu swoje życie. No i wtedy nie jest za późno na zmianę. Może rzeczywiście być za późno na uratowanie całego pokolenia. No ale pokolenie składa się z jednostek, tak? Jeśli dosyć dużo będzie tych jednostek, które wejdą właśnie na tę drogę, na tę wspaniałą drogę, łatwo na nią wejść, prosto. Nie jest to prosta droga później, ale to jest wielka i wspaniała przygoda. Naprawdę, zaświadczam wam. To może jeszcze wtedy nie jest za późno dla Polski. I byłaby taka rewolucja duchowa na miarę Złotego Wieku, czy na miarę powrotu Polski do czasów Złotego Wieku.
Też jak mówimy właśnie o pokoleniu milenialsów, to polecamy Wam program z poniedziałku o 13:00. Francja płonie, rewolucja 12-latków. Tam też mówiliśmy o młodzieży i o wychowaniu. A my też dziękujemy za wsparcie. Oczywiście w czerwcu dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami, że wybiło te 1000 gitar.
Tak, było 1000 gitar, dokładnie 1000 gitar, rzutem na taśmę, ale było, dziękujemy właśnie tym, którzy pamiętali o nas, którzy odpowiedzieli na nasze apele i którzy to wsparcie wysłali, te cegiełki, dzięki którym telewizja Idź Pod Prąd funkcjonuje, bo jesteśmy telewizją, która utrzymuje się tylko dzięki waszym waszym wpłatom, waszemu wsparciu. Nie wspiera nas żaden fundusz sprawiedliwości, niesprawiedliwości, ministerstwa, nie wiem, zdrowia, kultury, przemysłu, dobrobytu. Po prostu nie wyciągamy łap po pieniądze publiczne, tylko prosimy was, żebyście dołożyli się do tego, co my robimy, żebyście w ten sposób dali nam właśnie zachętę, tak, że akceptujecie, że popieracie to, co robimy. Natomiast także tych gitar było 1000, jeśli chodzi o kwoty. Przypomnę te kwoty, już raz mówiłem na mediach społecznościowych, ale niech to również wybrzmi w programie. Kwoty były zacne na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Wpłaciliście 135 750 zł na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego 13 450 zł i również na wsparcie tej pomocy, którą przekazujemy Ukrainie, Ukraińcom, przeznaczyliście 6 070 zł. Ta pomoc też jest dobrze wydatkowana. Myślę, że nie o wszystkim możemy mówić, znaczy wiem, że nie możemy mówić o wszystkim, co robimy. Po wojnie dowiecie się więcej, ale też zachęcamy was do przekazywania wsparcia na cele związane z Ukrainą.
A zrobić to możecie na wiele sposobów. Tutaj się teraz wyświetlają Blik, PayPal, DotPay, Super Chat czy Patronite. Ja również zachęcam do dołączania do wydarzenia na Facebooku Śpiewaj Razem z Nami co niedziela w okolicach Placu Litewskiego. Spotykamy się i śpiewamy, oczywiście w Lublinie, a też dzisiaj o 17 zapraszamy na serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o 18 dogrywka. Dziękuję, że byliście z nami i dziękuję też Tobie za udział w programie, redaktor ja Michał Fałek.
Dziękuję Tobie, dziękuję Wam, drodzy widzowie, do zobaczenia.
Do zobaczenia o 17.